Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie ze studia drogowego FM 98,5 przy 1446 King Street East, Kitchener, Ontario. Każdą niedzielę o godzinie 23. Można zasłuchać na żywo z internetu www.radiopóźniejporze.com albo można nasłuchać jutro z tak zwanej audycji Ostatni Tydzień. Witają Państwa
Jan Mazur, dobry wieczór,
i Irena Ośmiczarczyk. Kolęda polskich serc. Mamy jeszcze przecież znakomity sezon w naszym życiu. Oto Maciej Wróblewski.
Dziś polskich serc migocą nam światełka o świecie gdzieś daleko za morzami. Gdy gwiazdka lśni, choinka i jasełka pragną tu być i śpiewać razem z nami. Polska to stół gotowy do wieczerzy. Gdziekolwiek jesteś i ileś przeszedł dróg, zawsze tu jest dla ciebie twój talerzyk. I twoja gwiazda tu, i tu się rodzi Bóg. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Usiądźmy więc, podzielmy się dziś chlebem, bo wspólnie jeść to łączyć z duszą duszę. Najlepszy chleb pod polskim dojrzał niebem. Na wielki głód wystarczy choć okruszek. Gdy w taką noc miliony serc uderzą, za oceanu ze Lwowa, Grodna, Wilna, gdziekolwiek są, niech trwają i niech wierzą. Mocą tych serc niech Polska będzie silna. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Polski tak dobrej jak codzienna kromka chleba, Polski tak cichej jak modlitwa przy stajence. Tak bardzo Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej. Tak bardzo Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej.
Drodzy Państwo, tym bardziej, że święta Bożego Narodzenia w ortodoksyjnym kościele. Dzisiaj pierwszy dzień, wczoraj był pierwszy dzień świąt. Czy jeszcze dzisiaj? Dzisiaj, wczoraj
była Wigilia. Wczoraj były święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Także nasi bracia, moi siostry, wszyscy obchodzili
Boże Narodzenie. All Serbian people, Merry Christmas.
Serbian, Kroesia, wszyscy Kościół Prawosławny. Grecy, Rosjanie, Syria, Irak.
Drodzy Państwo, my...
Egipt
też. Drodzy Państwo, ja na początku audycji chciałem zadedykować jeden utwór, bo tak ładnie zagraliśmy Polska Kolęda Polskich Serc. Chciałem zadedykować również jeszcze jedną piosenkę osobie, która no, jest bardzo pomocna w życiu. Otóż większość radiosłuchaczy czy telewidzów Radia Maria czy telewizji Trwam z satelity miało problem z uruchomieniem po nowym roku, gdyż nowe parametry zostały przestawione i stare nie działały. Poza tym, gdzieś jeszcze stare działają, ale na moim telewizorze i satelicie nie chciały jest znakomita osoba, pan Ryszard Salek, która natychmiast zareagowała tego samego dnia, kiedy go poprosiłem o pomoc w ustawieniu, bo tam za dużo tych numerków i klikania, nie jestem w stanie tego opanować. Nie jestem tak technicznie mocny jak pan Ryszard. Panie Rysiu, jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu swoim, całej mojej rodziny. Dla pana specjalna piosenka, którą tu przygotowałem, bardzo unikalna. Wykonuje ją Jacek Telus z Wrocławia. Polski czas. Jest to taki utwór nieznany w Polsce, takich piosenek się nie grywa, ale my dostaliśmy od samego autora.
Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami, wszak tak wiele kart historii łączy nas. Bądźmy teraz i na zawsze pojednani, choć inaczej czasem świat chce oraz czas. Gdzie słowiańska dusza, mazowiecki piach, tam narodu wola trwania jak z kamienia. Nasza Polska jako żywo żyje w nas. Wśród najsroższych nawet polskich burzy wdzięk. Nasza wyspa w Europie, polski kraj, dumna wyspa, niebogata, lecz nie biedna. Czasem piekło, czasem czyściec, czasem raj, ale w polskich sercach tylko ona jedna. Może ktoś tam na tym świecie nie chce nas, a ktoś inny chce nas mieć, co do jednego. Poczekajmy,
jak wygląda ten polski czas teraz aktualny. Wiecie państwo, co się dzieje w Sejmie. Oto ostatnie refleksje Grzegorza Brauna, zatytułowane Ormo czuwa, a układ wrocławski nie umiera. Posłuchajmy wywiadu z Grzegorzem Braunem.
W 17 roku rozmawiamy z Grzegorzem Braunem.
Szczęść Boże, z Nowym Rokiem.
Nowy rok się zaczął dosyć burzliwie. I w Polsce, i na świecie. Przypomnijmy, że jest to rok z końcówką 17, czyli niestety wszelkie rocznice związane z rewolucją protestancką, z
1517, tak,
z powstaniem masonerii,
no, ujawnieniem 1717
no i z rewolucją bolszewicką, ale także z objawieniami fatimskimi.
Więc... Ale i Fatima, więc na pewno rok ciekawy się zapowiada, no i ciekawe, jak go przeżyjemy. Polska może, jak sądzę, z pewną otuchą stawać w szranki, dlatego że mimo wszystko w tym minionym sezonie politycznym kilka punktów zyskaliśmy. Przede wszystkim myślę, że to jest akt łagiewnicki. To jest ta intronizacja bez intronizacji, ale jednak zostały głośno wypowiedziane te słowa. I prezydent Rzeczypospolitej na kolanach powtórzył kilkakroć: króluj nam Chryste. I to z pełną powagą trzeba traktować jako kto wie, być może tę jedyną polisę ubezpieczeniową, którą żeśmy na czas zdążyli wykupić na ten rok, który nie wiadomo co komu przyniesie. No a wewnętrzna sytuacja bez zmian. Widać, że wyrok jeszcze nie zapadł, a jeśli zapadł wyrok na Polskę wydany, no to jeszcze ten scenariusz nie został skierowany do realizacji, w każdym razie nie w tych dniach. Widzimy, że tak zwana opozycja, która przez ostatnie miesiące zajmowała się przyzywaniem interwencji zewnętrznej, została lekko utemperowana przez jakichś tam oficerów, którzy jednak rozkładają tutaj, tasują te karty przed sobą. Ośmieszenie publiczne, przekraczające jednak wszelkie wyobrażenia chyba dotychczasowe, samoośmieszenie tych obrońców demokracji, no to jest na pewno bardzo dobra wiadomość, ale z drugiej strony zauważmy, że Ormoczuwa, układ wrocławski nie umiera i widać, że po stronie układu rządzącego są tęsknoty, ciągle jeszcze tęsknoty za popisem. Traktuję jako przejaw tych tęsknot takie jakieś próby wydobycia z tego żałosnego kontekstu personalnie, konkretnie Grzegorza Schetyny. Prawda? Takie wyciąganie ręki, że Grzegorz Schetyna to w odróżnieniu od tych tam pajaców, prawda, Petru Kijowski, to jest taki poważny polityk, z nim by można. Widać, że po stronie PiSu jest tęsknota za starym, dobrym układem z Platformą Obywatelską, niezależnie od tego, czy miałaby to być jakaś koalicja zadeklarowana, czy niezadeklarowana, to no, z kim wam tak będzie źle, jak z nami? Lepiej niczego nie zmieniajmy. Lepiej, prawda, nie doprowadzajmy do tego, żeby jakiś całkiem nowy układ się wyłonił. No i to są, myślę, widoki marne, dopóki układ wrocławski nie zostanie ostatecznie rozmontowany, dopóki widmo Grzegorza Schetyny będzie dalej krążyć po salonach polityki warszawskiej, no to ciągle jesteśmy w układzie okrągłostołowym, to ciągle jesteśmy w post-PRL-u, a nie w Rzeczypospolitej Polskiej. Widać też, że pewne tłuste szczury uciekają z okrętu, co do którego może ktoś nadał takie sygnały, że on gdzieś tam przecieka. Kazimierz Budyń Ujazdowski, który się wypisał z PiSu, bo może właśnie układ wrocławski robi mu jakieś nadzieje na prezydenturę miasta Wrocławia. Jak zwykle siedzący okrakiem na płocie pan wicepremier Gowin, kłamca smoleński, z którym widoki na wyjaśnienie zagadki smoleńskiej, myślę, właśnie nie są zbyt budzące nadzieje. No ale obiecuje tutaj pan minister Macierewicz, że to w tym roku właśnie my się dowiemy, co się wydarzyło w Smoleńsku, no ale dalej wicepremier Gowin, który chce jednakowoż zachować najwyraźniej zdolność koalicyjną na jakieś następne rozdanie. Wszystko to są wewnętrzne układanki, które nie ułożą się do końca bez sygnału z zagranicy. To znaczy, jeśli nie będzie dogadany kolejny rozbiór Polski, przez kogo? Między kim a kim? No w tej chwili między Moskwą a Waszyngtonem, bo Berlin ciągle jeszcze trzymany przez Waszyngton nie będzie mógł doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej bez kontrasygnaty, bez zielonego światła z Waszyngtonu. Dopóki to się nie wydarzy, to skazani jesteśmy, i to dobra nasza, na balansowanie. I teraz rzecz w tym, że polscy państwowcy nie mogą przystać, nie powinni przystawać na to, żeby nam zagranica wymieniała władzę, jakkolwiek krytycznie do niej podchodzimy. Nie możemy się godzić na to, żeby to zewnętrzny dyktat wymieniał nam rząd, a z drugiej strony nie powinniśmy się godzić na to, żeby ten rząd, który teraz wzmocnił swoją legitymację właśnie przez to starcie z samokompromitującym się Ciamajdanem, teraz już każdy, kto by krytycznie wystąpił wobec Prawa i Sprawiedliwości, ten będzie sojusznikiem tych zdrajców i sprzedawczyków, a więc układ Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji wzmocniła swoją legitymację. Otóż nie możemy przystać na to, żeby z tą wzmocnioną legitymacją teraz Prawo i Sprawiedliwość dokonało wyprzedaży resztek interesu narodowego, który jeszcze do wyprzedania pozostaje. I to są dwie kwestie. To jest kwestia suwerenności, sprowadzania na terytorium Polski wojsk obcych, co wygląda na to, że się właśnie jednak dokonuje, prawda? Mamy już w Pribałtyce i mamy już w portach europejskich te siły naszych, mówi się sojuszników, ale mówmy prawdę, patronów amerykańskich. Otóż to jest osiąganie granicy zdrady narodowej, sprowadzanie wojsk obcych na terytorium Polski w sytuacji, w której jednocześnie upiera się ten układ władzy utrzymywać naród polski w stanie powszechnego rozbrojenia. Proszę zwrócić na to uwagę, prawda? Jako remedium i gwarancję bezpieczeństwa przedstawia się sprowadzenie wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej, ale naród polski ma pozostać narodem rozbrojonym, dlatego że dostęp do broni palnej w dalszym ciągu ma być reglamentowany, skrajnie reglamentowany. I druga kwestia, no to jest oczywiście kwestia roszczeń żydowskich wobec Polski. Ta kwestia nie umarła. Cokolwiek wmawiano nam przez ostatnie dekady, lata, miesiące, to nie znika. To właśnie w ubiegłym roku bardzo wyraźnie zostało szereg razy sformułowane na łamach prasy żydowskiej w diasporze i w państwie żydowskim w Palestynie. Po prostu imperatyw kategoryczny. Polska ma zapłacić to, czego od niej żądają. I niech się nie zdaje komuś, że przez miłe tam zapalanie świec chanukowych przez pana prezydenta, że można zażegnać to niebezpieczeństwo i że można te presje w jakiś sposób zmniejszyć. Pytanie, czy Waszyngton przyzwoli. Pytanie, czy Waszyngton zapali zielone światło do egzekucji roszczeń żydowskich wobec Polski. A to, czy się to stanie, no to właśnie zależy od układu globalnego. Sądzę, że czas potwierdził, że dalece nie mieli racji ci, którzy całą polską rację stanu postawili na tę jedną kartę, związali polską rację stanu z dyktatem amerykańskim. Sądzę także, że ruchy wykonywane w polityce wschodniej, jakieś tam widzę pierwiosnki, znaki nowych trendów, no to każdy, kto jeszcze rok temu mówił, że wobec Białorusi trzeba prowadzić politykę realistyczną, a nie transmitować propagandę eurokołchozową demokratyczną na wschód. Każdy, kto takie rzeczy mówił, jak my, zarabiał sobie tylko na miano ruskiego agenta. Na szczęście widać jakieś ozdrowieńcze sygnały dochodzą nawet i od strony MSZ-u. Pytanie znowu, czy Amerykanie na to przyzwolą? Czy zdążymy? Czy to nie za późno to nowe otwarcie się dokonuje? Oczywiście wszystko to w kontekście pojedynku mocarstw i tego, jak ostatecznie nowa prezydentura amerykańska zabierze się za rozmontowywanie Imperium Chińskiego, bo to jest główne wyzwanie, które przed sobą polityka amerykańska stawia. No i jeśli mają iść Amerykanie na trzecią wojnę światową z Chińczykami, no to nie będą otwierać jednocześnie frontu rosyjskiego. Odwrotnie, muszą Rosję pozyskać jako lojalnego kooperanta w tym dziele. Pytanie, czy stanie się to naszym kosztem?
Jest takie przysłowie, a w zasadzie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Ten rok zapowiada się bardzo ciekawie i oby ten. Dla tych, którzy będą chcieli się trochę oderwać od rzeczywistości, polecam grę, którą właśnie przekazuję Grzegorzowi Braunowi.
Gra
powstała w środowisku dawniej partii Korwin, obecnie partii Wolność. Gra się nazywa Czas zaorać socjalizm. Jest to gra planszowa z takimi kartami. Bohaterem 5 kart jest właśnie Grzegorz Braun. Na jednej jest osobiście, na 4 są cytaty, między innymi dotyczące Kościół, Szkoła, Strzelnica, roszczeń żydowskich i tak dalej. No, ja jeszcze nie rozgryzłem samej rozgrywki, natomiast sobie przejrzałem te karty. Dosyć mocna karta. Równa wartością karcie tak zwanego króla, czyli Janusza Korwina-Mikke. Czyli dla kolegów z Korwina, jak gdyby jesteście tutaj równorzędnymi, że tak powiem, postaciami. Tu jeszcze od jednego z naszych...
Widzę tu innych kolegów na tych kartach.
No tak.
Grzegorz Braun, jednostka reżyser.
Reżyser, tak.
No, dziękuję bardzo.
Jeszcze od naszych ludzi, którzy wspierali kampanię wyborczą, prezydencką, jakiś drobiazg przysłany, to też na mój adres. I ostatnia rzecz reklamowa. Stoimy przed banerem Magna Polonia. Ukazał się drugi numer Magna Polonia. Polecamy bardzo zarówno pismo w formie papierowej, jak i portal.
Magna Polonia silnie weszło także i w przestrzeni wirtualnej. Portal Magna Polonia poczyna sobie coraz śmielej i myślę, że to jest godna kibicowania inicjatywa. Polecam.
Zarówno w formie papierowej, jak i na portalu internetowym, który w grudniu obejrzało prawie 500 000 osób, jak na pierwszy miesiąc, to jest całkiem dobry wynik. Będą teksty na bieżąco Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo za rozmowę, pierwszą w tym roku i obyśmy mieli co pozytywnie relacjonować i komentować w tym roku. Dziękuję bardzo.
Za rok o tej porze mogli się spotkać i żebyśmy mogli powiedzieć, że nie tylko przeżyliśmy ten 2017 w dobrym zdrowiu, ale i że sprawa polska posunęła się w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem w Nowy Rok.
Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Chociaż nas samych przeraziły zapiski zwycięstw, walk i zdrad, mamy wystarczająco siły, by nie zakrywać czarnych kart.
Mamy odwagę patrzeć szczerze historii w jej błazeńską twarz, bo nam wolności nie odbierze prawdziwy wizerunek nasz.
Byliśmy zawsze podzieleni na niepodobne części dwie.
I jedną z nich należy cenić, a drugiej bez wątpienia nie.
Jedni się Polsce poświęcają,
drugich obchodzi własny nos.
Jednym zależy na tym kraju,
drugich nie wzrusza polski los.
I to jest kwestia zasadnicza, do której części się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. Gdy jedni krew swą przelewali, gotowi życie za nas dać, to drudzy kolaborowali, albo woleli z boku stać.
Nigdy nie byliśmy jednością, nawet gdy stykły gardła dział. Nie każdy do Solidarności zapisać się po sierpniu chciał.
A zatem pamiętajmy o tym, że w czasach dobrych czy też złych zawsze istniały dwie wspólnoty i nie ma sensu łączyć ich. Jedni się Polsce poświęcają,
drugich obchodzi własny nos.
Jednym zależy na tym kraju,
drugich nie wzrusza polski los.
I to jest kwestia zasadnicza, do której Polski się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę zawsze trwa.
To tyle Grzegorz Braun i tyle Leszek Czajkowski i Paweł Piekarski. Drodzy Państwo, teraz już Janek, dzisiaj święto objawienia Pańskiego. Proszę wytłumaczyć, bo trzech króli obchodzimy.
Trzech, czy sześciu?
Czy pięciu?
Czy dwunastu? No ale ja bym chciał zacząć tutaj nawiązać do felietonu pana Brauna. No ja tak uważam, że miejsce pana Brauna, któreśmy tutaj usłyszeli, to jest Sejm. Ten człowiek powinien być w Sejmie, bo on ma dużo do powiedzenia i dobrze by było, gdyby posłem na Sejm był pan Braun, a nie ci krzykacze z Nowoczesnej, czy Szczerba z PO, który zdobył około 3000 głosów i teraz tam miesza. Także może w przyszłych wyborach pan Braun wreszcie zdobędzie jakieś głosy i wejdzie do polskiego parlamentu. Oby tak się stało. A w Polsce te osoby, które nawet na mrozie śpiewają piosenki, to muszą chyba zmienić tekst, bo dotychczas śpiewali taką piosenkę, tu zacytuję: przez miasta i wioski prowadź nas Tadeuszu Kijowski. No niektórzy się buntują przeciwko Kijowskiemu. No się okazało, to jest zwykły oszust. A człowieka ocenia się, jak traktuje swoje dziecko czy swoje dzieci. A jak Kioski traktuje swoją trójkę dzieci, którą zostawił, no to o nim to właśnie świadczy. Także ja tylko może tyle na temat tego Kioskiego oszusta, krętacza. Zostawił trójkę dzieci i teraz udaje szczęśliwego ojca z jakąś tam inną kobietą, ma też dziecko. A co z tą trójką? No, Kijowski. Oszust, który dużo cały czas robi szumu wokół siebie, jest zapraszany. Też to mnie dziwi. Wszystkie stacje telewizyjne go zapraszają, czekają, co on powie. No, oszust, jeszcze raz oszust. A teraz jeszcze co tam w Polsce? No w Polsce żołnierze amerykańscy przyjeżdżają. Już tam we Wrocławiu na lotnisku było 250. Szkoda, że tak późno. Żołnierze amerykańscy w Polsce powinni być już ponad 70 lat temu. A Anglia, Stany Zjednoczone puścili nas po II wojnie w niewolę sowiecką i dożynali w 1944-1945 roku polską elitę AK-owców. A były plany, że wojska amerykańskie miały wylądować na Bałkanach. Bułgaria, tamte tereny, i w Polsce miały być po kilku miesiącach. Niestety Stalin powiedział nie. No i oni się bali Stalina. Dobrze, no to jak Stalin mówi nie, to wylądujemy we Włoszech. Potem desant, jak wiemy, we Francji, z Anglii. No szkoda, że te wojska amerykańskie po 70, w liczbie dwóch latach są. No zobaczymy, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, nie znam się na tym. No to jest wydarzenie historyczne. Po raz pierwszy tam około 4000 żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce. w bazach, gdzie kiedyś Ruscy byli, bo to są te tereny Żagań, Żary, Bolesławiec. O Bolesławcu tam Ruscy mieli koszary, zaraz w tych koszarach będą Amerykanie. No na pewno zarobią sklepikarze, bo to, że oni będą wchodzić na urlopy, przepustki nawet, no i będą wydawać amerykańskie dolary w Polsce. I teraz przechodzę do mojego tematu z historii Kościoła. A, jeszcze no, wydarzyła się znowu tragedia, tym razem w Izraelu. Ciężarówka wjechała w grupę młodych ludzi. To byli żołnierze. Tam ten kierowca zabił 3 kobiety i jednego mężczyznę. To były młode kobiety, około 20 lat. W Izraelu do wojska powoływane są także kobiety do służby czynnej. Chyba 3 lata tam jest ta służba. Ja tu gdzieś rozmawiałem z jedną obecnie Kanadyjką, która kiedyś mieszkała w Związku Sowieckim i z rodzicami wyjechała, jako mieli pochodzenie żydowskie, do Izraela i była w armii izraelskiej, służyła. Taka skromna, szczupła, niska kobieta, ale musiała nosić mundur, karabin, no i potem przyjechała tutaj, mieszka w Kanadzie, w okolicy Kitchener. Także ta ciężarówka wjechała w tych młodych ludzi. No, wcześniej w Nicei we Francji, potem w Paryżu. No i musimy czekać na wieści, co dalej, bo na przykład w Niemczech już tłumaczą, że no, do tego trzeba się przyzwyczaić. No niestety, żyjemy w takich czasach. No, a nie powinniśmy żyć. No, przechodzę teraz już wreszcie do tego mojego swojego tematu z historii Kościoła. Na początku roku Kościół nas wspomina świętych z III i IV wieku. Wtedy, kiedy Kościół był jeden, niepodzielony na wschodni, zachodni, potem protestanci, wtedy jeszcze był Kościół jeden, powszechny, katolicki. I 2 stycznia Kościół wspominał świętego Bazylego, święty Bazylii, biskup, doktor Kościoła, żył w IV wieku, urodził się w 329 roku, Anno Domini, na terenach obecnej Turcji, uczył się w Konstantynopolu, w Atenach, jednak w 356 wrócił do Cezarei Kapadockiej, to są właśnie te tereny obecne Turcji, tam gdzie się urodził i przyjął chrzest święty, mając 27 lat. No taki wtedy był zwyczaj. Tu się zatrzymam na chwilę. W tamtym czasie niektórzy przyjmowali chrzest na łożu śmierci. No i tak to tłumaczyli, że jeżeli przyjmę chrzest na łożu śmierci, czyli będę czysty i jak umrę, pójdę prosto do nieba. Potem to zmieniono. Także chrzest święty przyjmowano w wieku wtedy dorosłym, a święty, o którym mówię, wyruszył, jak otrzymał chrzest, do Syrii, Palestyny, był w Mezopotamii, w Egipcie i umarł, będąc biskupem tam miasta, gdzie się urodził. Ten człowiek dbał o ludzi jako biskup. Kiedy był wielki głód w okolicy, nakazał sprzedać kościelne majątki wszystkie, aby kupiono pożywienie dla głodujących ludzi. Wybudował także wielkie hospicjum dla ubogich. Przypomnę, był to IV wiek. Teraz następny święty, święty Grzegorz, biskup, także doktor Kościoła, święty Grzegorz z Nazjadzu. Także to są tereny Bliskiego Wschodu. Był biskupem i znowu ciekawa rzecz, chrzest święty przyjął, jak miał 22 lata, a święcenia kapłańskie otrzymał od własnego ojca, który był biskupem. No wtedy jeszcze nie było celibatu. Potem został metropolitą Konstantynopola i brał udział, przewodniczył Soborowi Powszechnemu w 381 roku i tam ustanowiono to wyznanie wiary, credo, które my powtarzamy codziennie na mszy świętej. To właśnie Soborowi przewodniczył w 381 roku święty Grzegorz. Po dzisiaj, po dzisiejsze dni pozostało po nim 45 jego kazań
i około 250 listów. I jeszcze jeden, tu święty, no to Kościół będzie wspominał 10 stycznia. Drugi Grzegorz, a tu już jest Grzegorz z Nysy. To nie jest ta Nysa koło Pola, to jest Nysa właśnie z tamtych terenów, Bliski Wschód. I Grzegorz z Nysy był bratem świętego Bazylego. Był biskupem. Został skazany na banicję za cesarza, który popierał Arianów. A przypomnę, już były to czasy, gdzie Kościół był wolny, ale jednak tam też były walki jeszcze w środku Kościoła. Byli Arianie, którzy tam mieli swoje błędne nauki. I ten święty umarł, miał 60 lat. Zwalczał Arianizm. I siódmego stycznia Kościół wspominał świętego Lucjana. Ciekawa postać. Święty Lucjan, zapomniany męczennik, nauczał, że Pismo Święte należy interpretować tak, jak jest napisane. Jaki jest tekst? Pisał, że nie wolno nic kombinować po swojemu. Jak to potem w historii się zdarzało. Na przykład ze świętą Marią Magdaleną. Którzy niektórzy przypuszczali, oni tylko przypuszczali, że była jawną grzesznicą. I potem inni powtarzali. A już w IV wieku, na początku IV wieku, święty Lucjan pisał, nie wolno nic kombinować. I teraz jeszcze przy relikwiach świętego właśnie Lucjana cesarz Konstantyn Wielki, ten, który dał wolność chrześcijanom, pod koniec swojego życia przyjął chrzest święty przy jego relikwiach. On dał wolność wyznawcom Jezusa, ale cały czas Konstantyn był poganinem. Brał nawet udział w soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, ale tam nie zabierał głosu, w ogóle się nie odzywał, tylko słuchał. I cesarz Konstantyn jest ogłoszony świętym przez Kościół Prawosławny. Kościół Prawosławny, który wczoraj obchodził święta Bożego Narodzenia. Tyle na temat historii Kościoła, a może jeszcze po piosenkach to o tych trzech królach, czy sześciu królach, jak mówił pan Petru. A może Petru ma rację? No to może za chwilę.
Drodzy Państwo, kolęda dla chorych. Wszyscy, którzy nie mogą spać, słuchają, są chorzy. Jeszcze jedna piękna kolęda Macieja Wróblewskiego. Posłuchajmy.
Delegaci zebrani.
Kolędą zostań dziś przy chorych. Co zmagają się wciąż z bólem, z gwiazdą nadziei, z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich czule. Kolędo jak szpitalna sala. Kolędo tych, co już dojrzeli, tamten odległy drugi brzeg. Kolędo zostań przy cierpiących, z czułym okładem bliskich dłoni. Niech zamiast dzwonków u szpitalnych drzwi miłość jak srebrny dzwonek dzwoni. Przełam się z nimi chlebem wiary nad białym prześcieradłem. Pragnienie
nadziei z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich czule. Z gwiazdą nadziei z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich.
Według Ewangelii, według świętego Mateusza, jak czytamy o tych magach, no to tam jest liczba mnoga, że przyszli. Tam nie ma, czy było ich trzech, dwóch, czy dwunastu, liczba mnoga. Bardzo mi się podobało powiedzenie pani doktor Ogórek, która bardzo często teraz występuje w telewizji. Ona jest doktorem chyba historii Kościoła. I pani Ogórek właśnie powiedziała, że po raz pierwszy to Tertulian, który żył w II wieku, pisał, że było ich trzech, tych trzech magów. To jest według tradycji, było ich trzech. No jak dali trzy te podarunki, no to tak przypuszczali, było ich trzech. No ale na niektórych obrazach jest ich dwunastu, no a pan Petru powiedział sześciu, no chyba się pomylił, bo on tak nieraz nie kojarzy, że jak szóstego, to sześciu. No, może sześciu. I teraz pytanie, skąd przyszli? No, ewangelista pisze, że przyszli ze wschodu, tylko musimy pamiętać, za czasów Chrystusa wtedy mówiono, że to, co było na wschodzie, to było wszystko na wschód od rzeki Jordan, a więc Arabia, Mezopotamia, Persja, Indie nawet. To wszystko był właśnie ten wschód. Także nie wiemy, skąd przyszli. Tam, w Bazylice Narodzenia Pańskiego tam były mozaiki, że jeden był z tych mędrców, miał strój perski, dlatego nie zniszczyli tej świątyni. Jak Persowie weszli wtedy w 600, chyba tam w 14 roku. I teraz jeszcze, jak ktoś uważnie czyta Pismo Święte, to jak ci mędrcy czy magowie przyszli z darami do Pana Jezusa, to pisze wyraźnie, weszli do domu, a nie do stajenki czy do groty. To znaczy, że oni mogli przyjść kilka tygodni, miesięcy nawet po narodzeniu Pana Jezusa. No to też tak można zrozumieć, dlaczego król Herod kazał zabić tych chłopców do lat dwóch. No bo jakby to był nowonarodzony Pan Jezus, tam miałby kilka dni, no to by kazał zabić tam do tygodnia, a miesiąca, a nie do lat dwóch. No ja tak sobie to tłumaczę, nie tylko ja, no to tak mówię, co czytam w różnych materiałach. Także jeszcze tutaj powiem, że na samym początku chrześcijaństwa, mówię na początku, IV wiek, III, to właśnie Epifania, to święto Trzech Króli, było łączone z narodzeniem Pana Jezusa. Bo dopiero później zaczęto obchodzić święto Bożego Narodzenia 25 grudnia. Wcześniej obchodzono 6 stycznia. To tyle może na temat dzisiejszego święta.
Trzech Króli. Drodzy Państwo, a teraz archiwalne nagranie już zespół Arka. Nagranie pochodzi z naszego kościoła wschód. Oj maluśki, pani Lucyna, posłuchajmy, jak to brzmi audio z radia.
Tobie, by tobie siedzieć było w niebie, gdyż twój tatuś kochany, kochany, nie
Dziecko, małemu.
nasz zespół rolem z Kitchener Arka, która trafi na Święte Serce Pana Jezusa, i Lucyna, wokalistka, która wspólnie z zespołem zaśpiewa starą góralską pastorałkę. Drodzy Państwo, a teraz uczta. Zapraszam Państwa na znakomitą ucztę. Dzięki uprzejmości księdza Piotra, być może to już będzie prawie rok, gościu w tym studio, tutaj w tym właśnie malutkim studio radia o późnej porze, ksiądz profesor Tadeusz Gus. 1 stycznia gościł również w Nowy Rok w studio telewizji Trwam i w studio Radio Maria. Mało, że zajął jeszcze czas antenowy do północy, to na prośbę słuchaczy ksiądz profesor został jeszcze po północy 2 godziny. Tak jak prawie z nami w tej chwili, jest dla Państwa dyspozycji. Mam dla Państwa ostatnią część, tam dzwonią słuchacze. No rzeczywiście, temat, który jak gdyby kontynuujemy, pytając tu profesora Tadeusza Guza, księdza profesora, o przyszłość Polski. Jak powinna ona wyglądać? Oto ta znakomita lekcja historii i lekcja edukacji intelektualnej. Proszę, drodzy Państwo, posłuchać. To jest naprawdę wielka uczta i radzę Państwu słuchać tego na YouTube.
Rozpocząć nasz program. Chcemy wykorzystać, że jeszcze mamy kolejną porcję uczty takiej duchowej, filozoficzno-naukowej, bo został z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus i chcemy kontynuować jeszcze ten temat. Idź i głoś Jezusa Chrystusa. Rozpoczął się nowy rok, a więc nowe też pewne postanowienia, może właśnie i w tym kierunku, żeby właśnie iść, głosić tutaj Jezusa Chrystusa, Boga Zbawiciela, Odkupiciela człowieka. I jedno, poprosimy księdza profesora jeszcze do powiedzenia i pewnie telefony będą, ale właśnie słuchając w pierwszej części audycji, kiedy już była mowa potem już o Polsce, o historii, o patriotyzmie, takie jedno słowo mi się nasunęło, opatrzność, prawda? Opatrzność Boża. Nawet nie w kontekście tej świątyni, która jeszcze nie jest skończona, ale opatrzność jako to Boże czuwanie nad narodem i człowiekiem. Nad Polską i Polakami, pewno, że powiemy nad światem, no ale każdy patrzy na swoją historię i chce tą opatrzność właśnie zdefiniować. I myślę, że tutaj też ksiądz profesor się zgodzi, że musimy tej opatrzności się ciągle powierzać, polecać, jak to czynili nasi pradziadowie w czasach bardzo trudnych. Chociaż teraz mamy niepodległość, mamy odbudowę Polski, ale jednak ciągle zwracanie się do opatrzności jest potrzebne.
I drogi ojcze Januszu, bardzo serdecznie pozdrawiamy ojca Janusza.
Witam za profesora ponownie. Szkoda czasu, żeby nie mówię.
I wszystkich Państwa bardzo się cieszę, bo zawsze debaty też z ojcem Januszem są takie bardzo inspirujące. No. I dziękujemy za tę służbę też, tak jak pozostali ojcowie na czele z tym ojcem generałem, nie? Ojcem, dyrektorem, doktorem Tadeuszem, którego też bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeżeli jeszcze nie wypoczywa sobie.
No, to była taka delikatna sugestia, żeby podpytać księdza profesora, czy jeszcze by troszkę tego czasu cennego uszczknął, no bo wiadomo, trzeba rano od rana są obowiązki, ale jeszcze się uda nam.
Bardzo dziękuję. Więc, drogi ojcze Januszu i drodzy Państwo, jak można zilustrować opatrzność boską? Opatrzność boska to nic innego jak człowiek i cały wszechświat w dłoniach Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ja osobiście nie znajduję.
Czyli zostaje taki obraz dzieciństwa, oko opatrzności, prawda? Że to oko. Tak. Ale to jest taki troszeczkę zimny obraz, nie? Że to oko tylko patrzy, prawda?
Coś więcej. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Bóg w jednej sekundzie mocą opatrzności wszechmocnej, boskiej nie podtrzymywał wszechświata w istnieniu, cała ta wielka budowla, bo wszechświat jest gigantyczną, naprawdę przekraczającą nasze ludzkie możliwości poznawcze budowlą. A więc co to oznacza? To oznacza, że cały wszechświat, jeżeli nadmieniamy to pojęcie opatrzność boska, jest w ręku Boga. Dlatego po prostu powinno być dla naszej polskiej racji stanu, w sensie bo Polacy istnieją w rzeczywistości Kościoła i w rzeczywistości państwa. Rzeczywistość państwa reguluje porządek natury Polaków, natomiast rzeczywistość Kościoła reguluje porządek łaski Polaków. I te dwie społeczności, które tworzą przecież jeden naród i jedno społeczeństwo, poza drobną grupą ludzi, którzy inaczej wierzą, czy może nie wierzą, ale tych jest przecież znikoma ilość, to trzeba przyznać, że no jeżeli jest prawdą, że Polska żyje podtrzymywana w istnieniu Bogiem, to teraz, jeżeli powrócimy do tego pytania na przykład o polski porządek prawny, to w czym ja upatruję najgłębszego problemu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej naszych dni? Nie w tym, że my mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym, tylko jaki problem największy jest w polskim porządku prawnym? Zniewolenie polskiego prawa ideologią pozytywizmu prawnego. Przecież wszystkie problemy z Trybunałem i z innymi problemami prawno-moralnymi Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkie te prawie wszystkie wynikają z tego, że na Polskę jako państwo nałożony jest taki gorset ideologiczny w sensie pozytywizmu prawnego, który wyklucza na przykład ściśle tak po prostu przestrzegany, czy ściśle ochraniany, to ten gorset ideologii pozytywizmu prawnego, on wyklucza aplikację podstawowych norm prawno-naturalnych, czyli na przykład dekalogu, dla podstawowych rozstrzygnięć prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. A Polska bez dekalogu, nawet żeby ktoś teraz genialną konstytucję napisał nową, ale jeżeli w niej nie będzie miejsca dla dekalogu, to przepraszam, to taka konstytucja tylko doprowadzi, jeszcze przyspieszy upadek Rzeczypospolitej, doprowadzi do upadku państwa. Bo jaki jest cel pozytywizmu prawnego jako ideologii? Złamać porządek w państwie, żeby doprowadzić państwo do ruiny. Dlatego jak my nie zabierzemy się jako Polacy, nasze pokolenia w państwie polskim, do znowelizowania prawa i osadzenia prawa polskiego w prawie naturalnym, a prawo naturalne jest przecież partycypacją w prawie wiecznym Boga, to kochani państwo, to żebyśmy w Trybunale Konstytucyjnym samych aniołów po prostu wprowadzili, żebyśmy do Sejmu Polskiego czy i Senatu samych aniołów wprowadzili, to ten gorset ideologii pozytywizmu prawnego złamie praworządność polskiego państwa. To jest najgłębsza bolączka aktualnej sytuacji prawno-moralnej państwa polskiego. Tak jak mówię, nie spór o Trybunał, bo to jest tylko skutek tej naszej struktury prawnej w państwie, że pozwoliliśmy sobie po roku 89, poza kilkoma słowami, które nie mają żadnego znaczenia w preambule Konstytucji, jak duch Konstytucji, który poza pojęciami pewnymi jak solidarność, subsydiarność, osoba ludzka czy naród, ale te pojęcia nie mogą zadziałać tak długo, jak długo my będziemy zniewoleni gorsetem ideologii pozytywizmu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. To trzeba rozbić i uwolnić prawo polskie z niewoli tej ideologicznej i osadzić je, czyli wszystkie ustawy, na gruncie prawa naturalnego, to znaczy na dekalogu. Dekalog to jest podstawowy katalog norm prawno-naturalnych, a dla niego w aktualnym systemie prawno-moralnym Rzeczypospolitej właściwie nie ma miejsca. I dlatego też tutaj, ojcze Januszu...
Ten jazgot taki, prawda, że chcemy państwa niezależnego, niepodległego, jeśli chodzi o, prawda, wartości, system wartości, to aby nie, to wartości są... dekalogu były jakimś, nie wiem, więzieniem czy klatką.
Tak, prawda? To są, przepraszam, frazesy ideologiczne, które nic narodowi nie dają, wręcz przeciwnie, mylą naród, że zmierzamy ku praworządności, a my zmierzamy, jeżeli nie uwolnimy się od ideologii pozytywizmu prawnego, to ja przepraszam, ale użyję takiego porównania, że tak jak po równi pochyłej państwo się stacza w dół, to tak należy umieścić bytowość państwa polskiego. Na gruncie tej ideologii pozytywizmu prawnego.
I coś, co ma być lekarstwem, staje się trucizną.
No niestety. Co nam po pojęciu, na przykład w polskim porządku konstytucyjnym, subsydiarności? Jak subsydiarność w sensie pozytywizmu prawnego nie istnieje. Czyli co to znaczy? Że stale będziemy mieć tarcia pośród różnych instytucji najwyższych, czy Sejmem, Senatem, Trybunałem Konstytucyjnym, czy innymi instytucjami, czy nawet gdybyśmy skasowali Trybunał Konstytucyjny, bo on nie jest koniecznością w porządku prawno-moralnym istnienia państwa, tylko na przykład przekazali kompetencje Trybunału Sądowi Najwyższemu, no to przepraszam, ale to w sądownictwie mamy problemy. Przecież my mamy gigantyczne problemy teraz. Dlaczego mamy w sądownictwie polskim te problemy? Z tego tytułu, że my jesteśmy, użyję tego pojęcia adekwatnego, osaczeni w edukacji prawników polskich i w praktykowaniu zawodów prawniczych, osaczeni ideologią pozytywizmu prawnego. I dopiero wtedy będziemy mówić rzetelnie o odnowie państwa polskiego w sensie prawnym, jeżeli my uwolnimy się od ideologii pozytywizmu prawnego. I to uważam z pozycji filozofii prawa za najważniejszy problem w odnowieniu państwa w sensie prawno-moralnym. Natomiast spory o Trybunał i inne kwestie są sporami drugorzędnymi. One są skutkami tego podstawowego problemu, który mamy w prawie polskim. A co to, dlaczego ja sięgnąłem po ten przykład, po tym pytaniu, czy uwadze uzupełnieniu ojca Janusza o kwestię opatrzności boskiej? Bo opatrzność boska nie jest fikcją. Jeżeli ktoś chce żyć fikcjami, to może sobie żyć fikcjami, ale ludzie wiary rzetelnej są ludźmi realistami. Co to konkretnie oznacza? To konkretnie oznacza, że jeżeli bym sobie raz uświadomił, że państwo polskie jest niesione w rękach Boga, to bym musiał konsekwentnie osadzić bytowość prawa, bo prawo jest formą państwa, czyli prawo w państwie jest rzeczą fundamentalną. I wtedy co to oznacza, jeżeli opatrzność boska nie jest dla mnie fikcją? To oznacza, że powinienem z całą świadomością w moim rozumie, który tworzy prawo polskie, osadzić bytowość prawa polskiego na Bogu. I wtedy uwalniam prawo polskie od różnych gorsetów ideologicznych, bo ja nadmieniłem jeden. Uważam, że najważniejszy to jest pozytywizm prawniczy. Ale my mamy cały szereg jeszcze innych, bo są różne środowiska prawnicze w Polsce, które są albo zobowiązane względem komunistycznego rozumienia prawa, albo pozytywistycznego rozumienia prawa, albo idealistycznego rozumienia prawa, a to są wszystko gorsety ideologiczne. Nieco są się różniące, ale jedno jest, mają wspólne, że po prostu z prawem naturalnym nie mają nic wspólnego. I dlatego tutaj powracam do tej świetnej uwagi ojca Janusza, że jeżeli opatrzność boska nie jest fikcją w życiu codziennym Polaków, na przykład i naszego państwa polskiego, no to powinniśmy z całą świadomością, mądrością, rozumem i konsekwencją zacząć tworzyć prawdziwe prawo polskie, bo prawo polskie pozytywistyczne nie jest prawdziwym prawem polskim. Prawo polskie komunistyczne czy idealistyczne, czy liberalistyczne nie jest prawem polskim.
Jak komuniści tą triadę rozbili, prawda, Bóg, honor, ojczyzna, która spełnia się tylko, kiedy są te trzy elementy, jako i historyczna, ale też jako realna, bez Pana Boga, honor i ojczyzna, co znaczy w tym momencie?
To są puste słowa, to są puste. I nawet gdyby ktoś chciał powiedzieć, no dobrze, to komunistyczni prawnicy, oni mi nie zezwalają na to, żebym użył pojęcia Boga, czy bazował na Bogu, w sensie rozstrzygnięć prawno-moralnych, ale ja sobie to zachowam, bo mam honor i ojczyznę. Nieprawda, drodzy państwo. Jeżeli pozwolimy sobie zabrać Boga jako najwyższego prawodawcę, to zgodzimy się na to, żeby poniewierano naszym ładem prawno-moralnym, tak jak to czyniono za pomocą niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim okresie.
Ale w tym momencie cokolwiek tam włożymy, nie wiem, partia, honor i ojczyzna, demokracja, honor i ojczyzna, nie pasuje.
To nie pasuje, nie pasuje. Bo demokrację, drogi ojcze nasze i drodzy państwo, to następna kwestia. Demokracja. Ale tego pojęcia trzeba użyć zgodnie z jego naturą. Co to oznacza? To oznacza, że my jako naród, my nie jesteśmy z kolei tylko taką atrapą w ręku Boga. My jesteśmy świadomymi i wolnymi podmiotami. Tylko, że kto ze światłych umysłów powie, że naród jest najwyższym prawodawcą w państwie? Przecież tak mówi tylko rozum zideologizowany. Najwyższym prawodawcą w każdym państwie, czy to jest Polska, czy Niemcy, Rosja, USA, jest Bóg. Dlatego, że on jest stwórcą Polski, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i stwórca ma tylko zarezerwowany tytuł najwyższego prawodawcy. Czyli zauważmy, że jaki my mamy głęboki kryzys w naszej tej duchowości, czyli nawiązując do pojęcia demokracji, pojęcie demokracji może być właściwie pojęte, że ono artykułuje tę przestrzeń władzy, którą Pan Bóg ludziom zawierzył. Na przykład, którą Pan Bóg zawierzył narodowi polskiemu i społeczeństwu polskiemu, czyli wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, wierzącym i niewierzącym. Ale my musimy dokładnie dookreślić, o czym my możemy decydować. I my widzimy, że wtedy, kiedy rościmy sobie prawo być najwyższymi sędziami w państwie polskim, to my i wtedy narażamy się na to, że możemy taką dozę niesprawiedliwości w państwie uprzyczynowić, ponieważ jeżeli człowiek jest najwyższym sędzią czy najwyższym prawodawcą, no to wtedy powie sobie bardzo prosto: boskie prawo mnie nie dotyczy, boski sąd mnie nie dotyczy, boski ład nie dotyczy mnie. I wtedy już mamy galimatias najwyższego kalibru. I nie można nieładu w państwie zatamować. Dlaczego? Bo nie uzdrawia się państwa w sensie istotowym, przyczynowym. Czyli jeżeli byśmy mówili, że dzisiaj w państwie polskim najwyższy problem prawny to jest problem z Trybunałem, to ja jestem jako filozof prawa pierwszym, który powie: to jest oczywiście problem, tylko że drugorzędny. Bo w państwie polskim mamy z takimi ideologiami w ramach kształcenia prawników polskich i praktykowania zawodów prawniczych do czynienia, one rozsadzają nam piękną bytowość prawa polskiego, która wymaga rzeczywiście gruntownego przepracowania. Ale tak jak ojciec Janusz rozumie, i drodzy państwo, tak jak tutaj pani Barbara z Krakowa nam wspaniały apel skierowała, żeby tworzyć konstytucję, ale przepraszam, w jakim klimacie? Nie w klimacie zideologizowanej kultury prawnej w Polsce.
No właśnie. Panie profesorze, czyli zapraszamy już naszych słuchaczy, są telefony, wykorzystajmy ten czas. Dziękujemy za to dopowiedzenie, bardzo ważne, bo widzimy, że zakres tematu nam się tutaj
poszerzył. I przepraszam, poszerzył. Tylko jeszcze, drogi ojcze Januszu, przepraszam, drodzy państwo. Jeszcze chciałem tylko tak dosłownie dwa zdania. Dlaczego ustawiliśmy nasz temat i ci głoś Jezusa Chrystusa? Dlatego, że, drodzy państwo, w ostatnich 5 wiekach osobą najbardziej zaatakowaną ze wszystkich osób boskich i anielskich i ludzkich, to jest osoba Jezusa z Nazaretu. Nikt we wszystkich ideologiach, jakkolwiek one się nie nazywają, które uczyniłem przedmiotem moich badań już wkrótce prawie 30-letnich, i muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że, drodzy państwo, nikogo w ostatnich 5 wiekach tak nie sponiewierano jak Pana Jezusa.
Zresztą Pan Jezus powiedział, mnie prześladowali, ale na pewno nie myślał o tych 3 latach swojej działalności, tylko to było widzenie te, prawda,
aż do dnia ostatecznego.
Mamy telefony, już bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Bogusia z Wrocławia.
Bardzo prosimy, Pani Bogusia.
Szanowny ojcze Januszu, szanowny księże profesorze, po prostu pierwszy raz słyszę, aby w tak cudowny sposób i tak przystępny, po prostu ksiądz, człowiek przedstawił wielkość, wywyższył Pana Jezusa i Marię Matkę Bożą. Co jeszcze mam? Po prostu popieram tę panią, która twierdziła, że po prostu, żeby ksiądz brał udział w udoskonalaniu konstytucji. To nie chodzi o to, żeby po prostu ksiądz tworzył tę konstytucję, ale po prostu o to chodzi, żeby ksiądz współpracował z tymi politykami, którzy będą tworzyli tę konstytucję, a po prostu bezwzględnie dostosowywali się do księdza profesora rad, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. Co jeszcze? Mam ogromne życzenie, aby ksiądz profesor miał takie wykłady przynajmniej 2 razy w tygodniu przez cały 2017 rok, aby oświecić i zmienić, i po prostu myślę, że po prostu, że te słowa...
No rozumiemy, tak, Panie Bogusławo, ale chcemy dać teraz telefony i pytania, natomiast tu jest kwestia tylko, no, jak ci, którzy mają możliwości, mają wyobraźnię, żeby księdza profesora zaangażować tutaj, bo wiadomo, że też nie ma tak czasu, żeby na wszystkie zaproszenia odpowiedzieć, coś tak pomyśleć, jakąś taką, ale to już kwestia nie organizacyjna. Natomiast może zdanie tak do Pani Bogusławy i mamy jeszcze telefony.
Bóg zapłać Pani Bogusławo za tę życzliwość i tę aktywne i tę wrażliwość serca, która przebijała z każdego słowa Pani Bogusławy i to zatroskanie o Polskę. Ja tylko zapewniam, tak jak niejednokrotnie publicznie to czyniłem, że jestem gotowy do pomocy czy do aplikacji tych kompetencji, które zdobyłem. Ale chcę Państwu wszystkim powiedzieć, że proszę mi wierzyć, że większość z tych rzeczy, myśli, to są darem łaski. Ja tutaj chociaż olbrzymią pracę wykonałem w tych prawie 30 latach mojej drogi filozoficznej, to muszę Państwu powiedzieć, że nawet cienia sam nie wypracowałem, tylko te myśli, zdecydowana większość, z 90%, to one mi zostały, powiem szczerze, przez Pana Boga podarowane. Bo, drodzy Państwo, zmierzyć się z takimi systemami jak niemieckie systemy, które mają po kilkadziesiąt tomów każdy, i przestudiować to w oryginalnym języku niemieckim, bardzo trudnym, hermetycznym, na którym sobie niemieccy uczeni łamią głowy, jak to się dosłownie mówi, to ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że to najlepszy dowód na to, że Pan Bóg tak mi dał światło poznania, że z lekkością wręcz mogę wyznać, mogłem te bardzo, bardzo trudne, z hermetycznym językiem sformułowane systemy myślowe Niemiec rozpracowywać i to czynię do dzisiejszego dnia. i chętnie służę ojczyźnie i narodowi, i państwu, i kościołowi wtedy, kiedy jestem zaproszony, tak jak tutaj do Radia Maryja przez...
To bardzo chętnie dyrektora. Właśnie ksiądz profesor odpowiada, no, a zresztą to jest też taki dar, bo można coś, że tak powiem, przeczytać bez przenikliwości, prawda? Bez zrozumienia.
To właśnie tak... chodzi o uchwycenie istoty rzeczy. Tak jak tutaj my mamy tę rzeczywistość państwa i ona jest nam bardzo droga i dzisiaj każdy światły naród ma swoje państwo, ale państwa nie da się uzdrowić wtedy, kiedy uzdrawiamy tylko przejawy jego problemów. Żeby uzdrawiać państwo, to tak jak organizm ludzki, powiedzieliśmy sobie na przykładzie medycyny, dobra medycyna uzdrawia przyczyny chorób. Owszem, uwzględnia przejawy tych przyczyn, ale przez przejawy dociera do poznania przyczyn. I tak samo w państwie polskim, że drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, u progu nowego roku, że nie będzie zmian istotnych w państwie polskim tak długo, jak długo nasza polska polityka nie będzie uzdrawiać przyczyn kryzysu polskiego państwa.
A już tym bardziej nie można zbić temperatury niszcząc termometr, jak niektórzy by chcieli, prawda, że czegoś nie ma, nie wiem, więc...
Albo czegoś nie ma być.
Tak, więc uleczy to tym, że nie będzie tej miary, prawda, tego zła, które jest, czy tylko w porządku. A taki był przecież komunizm, prawda, stwierdzić, że czegoś tam nie ma, bo nie ma, bo tego nie widać. Nie widać, więc nie ma.
Bo komuniści nauczyli Boga się, nie. Ojcze Januszu, od Hegla, że jeżeli coś jest w rzeczywistości, a coś nie pasuje ludzkiej myśli, to tym gorzej dla rzeczywistości.
No właśnie. Ale to już inny temat, bo ciągle mi jeszcze, a to kiedyś muszę się zapoznać, może jakąś inną audycję zrobimy, bo nawet przyglądałem jakąś tam spowiedź rewolucjonisty świętej pamięci ksiądz Tischner, no tam tym heglizmem jest zauroczony, nie? Ale to już jest inny temat. Tych swoich...
Inny temat.
Nie chcę prowokować długiej rozmowy.
I tylko, proszę wybaczyć, że nie mogę tak jednym zdaniem tak, ustosunkować się względem tego tematu.
Bo właśnie teraz przyglądałem taką pozycję, spowiedzi rewolucjonisty chyba, tak? I tam są takie teksty zebrane już po śmierci. No, być może gdyby ksiądz profesor żył, to by w jakąś polemikę taką wszedł, prawda, szerszą.
Pamiętam tylko, to państwu już kiedyś nadmieniałem, takie osobiste doświadczenie, bardzo ważne i na pewno dzisiaj świętej pamięci ksiądz arcybiskup profesor Józef Życiński by był rad, że nadmienię to publicznie, że wtedy, kiedy mnie zapytał o to, co ja sądzę o Heglu, to odpowiedziałem krótko, że jeżeli zaakceptowalibyśmy idealizm heglowski, to musielibyśmy skasować całą naukę Kościoła rzymskokatolickiego. I nie zapomnę nigdy tej zadumy, w którą ksiądz arcybiskup Józef Życiński wpadł po tym moim stwierdzeniu. Właściwie nie mógł przez dłuższy czas powiedzieć ani słowa.
Właśnie. Ale to jest już szeroki temat i na pewno taki pod jakąś taką debatę filozoficzną stricte facto, taką bardziej. Ale mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Izabela z Krakowa.
Witamy.
Ja też chciałam o tej konstytucji, dlatego że bardzo jest dużo katolików i w internecie się też kontaktujemy ze sobą, którzy pragną, żeby zobaczyć konstytucję napisaną przez księdza profesora Guza i jego zespół. I ksiądz profesor mówi, że nie jest świat przygotowany, ale księże profesorze kochany, czy świat był przygotowany na przyjście Pana Jezusa? Przecież czytamy, że drzewo figowe uschło, a nie był to czas na figi, że chciał zerwać figę Jezus, ale nie był to czas na figi. I teraz intronizacja. Przecież my wszyscy też jesteśmy nieprzygotowani, ale kiedyż ta intronizacja, kiedy my będziemy przygotowani? I dobrze, że Kościół podjął taką decyzję, bo być może, że nigdy by się to nie stało. My możemy to powtórzyć uroczyście kiedyś i tak dalej, ale kiedyś musi być ten początek. I jeśli i chcielibyśmy widzieć tą konstytucję. Tak pragniemy. Co my możemy zrobić? Może mamy zebrać 500 000 podpisów, rzucić się tutaj, bo chcemy głosować na konstytucję, nie na partię. I teraz chcemy wymagać od partii, na którą głosujemy, żeby pokazała nam konstytucję, żebyśmy nie kupowali kota w worku znowu. Tylko, bo my wiemy, my uczniowie księdza profesora Guza, którzy w internecie śledzimy jego wykłady i tak dalej, my wiemy, że nie jest w stanie żaden uniwersytet polski ani światowy chyba napisać takiej konstytucji, jaka ma być. A przecież jest powiedziane, że z Polski wyjdą prawa na cały świat. Po prostu, gdybyśmy to zobaczyli, może ci prawnicy, którzy to zobaczą, może stanie się cud i w tym porządku natury to jest może niemożliwe, ale może stanie się cud, może zejdzie Duch Święty na nich i oni, jeśli jak zobaczą, to nie będą mieli słowa sprzeciwu przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Przechodzę na
Dziękujemy ochrony. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy
Panem Bogiem.
Izabelę.
Tak. Droga Pani Izabela, drodzy Państwo, rzeczywiście proszę zobaczyć, jak Pan Bóg przemawia, nie? Jeżeli to jest głos Boży, to należy go realizować. I ja chciałem tylko powiedzieć, drodzy Państwo, wtedy o tym nieprzygotowanie, że to jest moje takie wrażenie, moja ocena, diagnoza, co nie oznacza, że nie powinniśmy pracować nad tym. I Państwo rozumiecie, że na przykład ten program służy temu, żebyśmy my pracujemy nad naszą kulturą, także prawno-moralną, tymi wypowiedziami na temat prawa, czyli nie tracimy czasu, to zrozumiałe. I jeżeli taka będzie wola Boża i Duch Boży tak natchnie naszych dobrych polityków, bo mamy ich dużo dobrych i naprawdę podziwiam, że pomimo takich indoktrynacyjnych procesów, tylu mamy jeszcze dobrych polityków, szlachetnych, pełnych poświęcenia, którzy od świtu do nocy w swoich ministerstwach pracują dla dobra Rzeczypospolitej i rzeczywiście jest to olbrzymia, wspaniała wartość, energia i uważam, że z tego na pewno wyjdzie dobro, a to, co pani Izabela powiedziała, jestem zdecydowanie tego samego zdania. A mianowicie, proszę zauważyć, drodzy Państwo, że pewne wydarzenia, które się dzieją w Polsce, natychmiast następnego dnia są opisywane w najważniejszych dziennikach świata. Z czego to wynika? Z pozycji Polski, z autorytetu Polski w całym świecie. Proszę zobaczyć.
Jarosław Kaczyński został pierwszą osobą, o którą warto obserwować według Reutersa, to też wejdę w słowo, prawda?
A właśnie,
na 10.
Tak, więc powiem Państwu, że świat nieprawdopodobnie intensywnie śledzi Polskę. A dlaczego? Nie wiem, nie sądzę, żebyśmy byli krajem jakoś wyjątkowo utalentowanym, bo każdy naród ma swoje talenty i tutaj trudno powiedzieć, że ci są bardziej utalentowani, ci mniej. Ale mnie się wydaje, że narody świata mają jakąś taką intuicję, która ich prowadzi do tego, że Polska, gdzie się Pan Jezus Miłosierny objawił po raz drugi w wielu przypadkach po Ziemi Świętej, to przecież Pan Jezus objawił się najczęściej na ziemi polskiej. Czyli jeżeli byśmy w dziejach Kościoła, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, to najczęściej Pan Jezus odwiedził ziemię polską po wniebowstąpieniu. Czyli z tych faktów, które mamy do dyspozycji, możemy tak stwierdzić, że Polska po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, czyli po powrocie z tej zbawczej misji Pana Jezusa do domu Ojca, Pan Jezus, który w niebo wstąpił, on najczęściej po tym fakcie, czyli w ciągu 2000 lat, odwiedził ziemię polską. Więc, drodzy Państwo, jeżeli my szukamy innego dowodu na to, że pozycja Polski jest tutaj szczególna, to wydaje mi się, że bylibyśmy w błędzie. Powinniśmy właśnie korzystać z tego. I tutaj ja chciałbym też dodać odwagi polskiej polityce dzisiaj i rządowi, i panu prezydentowi, którzy starają się polską rację stanu i wydaje mi się, że też coś więcej reprezentować zarówno w Polsce, jak i poza Polską. Wydaje mi się, że potrzeba odwagi, żeby iść w tym kierunku uznania podstaw prawno-naturalnych dla prawa polskiego i rzeczywiście na gruncie prawa naturalnego napisać nieskomplikowaną, stosunkowo prostą, taką jaką mają Amerykanie w Stanach Zjednoczonych, konstytucję i po prostu tego się trzymać i starać się, żeby państwo polskie, a przez to zainspirować Unię Europejską i Europy, narody Europy i całego świata, i inspirować właśnie naszymi prawno-naturalnymi rozstrzygnięciami, jeśli chodzi o bytowość państwa, które byłyby rewelacją. I nie tylko Polska, ale Europa by zyskała. Cały szereg problemów, na przykład z uchodźcami, to, drodzy Państwo, gdzie jest tutaj największy problem? Największy problem to nie jest w tym, że pani Bundeskanzler Angela Merkel zaprasza uchodźców do Niemiec, czy nie zaprasza, czy teraz dają, niemiecki rząd się zorientował, więc dają wyposażenie finansowe i zachęcają, żeby uchodźcy sami odjeżdżali do swoich krajów, swojego pochodzenia, do swoich ojczyzn. Nie, to nie są problemy, to są problemy drugorzędne. Jaki jest największy problem z uchodźcami w Unii Europejskiej? Problem prawa naturalnego. Że kwestię uchodźców w odróżnieniu od rządu polskiego, i tutaj uważam, że powinniśmy bardzo cenić rząd polski, że na gruncie prawno-naturalnym rząd polski ustawił swoją politykę dotyczącą uchodźców z krajów Afryki czy Azji. I właśnie i zauważyliśmy, że tym samym nasz rząd polski odniósł duży sukces, taki nawet prawno-moralny, a także i humanitarny. Ale to jest skutek zwrotu rządu polskiego w tym aspekcie w kierunku prawa naturalnego. I gdyby nasz rząd, i tego życzymy rządowi i błogosławieństwa Bożego, ale gdyby nasz rząd i Sejm i Senat poszli jeszcze mocniej w kierunku właśnie ugruntowania prawa polskiego i rozstrzygnięć prawno-moralnych w Rzeczypospolitej Polskiej właśnie na gruncie fundamentu obiektywnego, uniwersalnego i wiążącego każdego człowieka w ogóle na globie, prawa naturalnego, to bylibyśmy rzeczywiście tym czempionem, o którym pani premier mówiła, nawiązując do pozycji Polski na arenie Europy i całego świata.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy fragment tylko znakomitej audycji Rozmowy Niedokończone, która odbyła się 1 stycznia w Nowy Rok w studiu telewizji TVAM i w Radiu Maria. Zachęcam Państwa, jest to wszystko na internecie, rzeczywiście warto posłuchać. Jest to znakomita lekcja i historii, i filozofii, i oczywiście budowa własnego ja, czyli intelektu, by zabrać głos i mieć się oprzeć na kimś, kto 30 lat zajmuje się sprawami nie tylko luterańskimi, ale filozofią w ogóle Kościoła katolickiego i życia społecznego. Zapraszam Państwa. Janek, jeszcze chciałeś coś dodać?
Tak, na pewno. Tutaj na przykładzie profesora Guza widać, że można być naukowcem, profesorem nie dla pieniędzy, nie dla zysku, tylko dla wiedzy. Bo kiedyś w średniowieczu wszyscy się uczyli, żeby byli mądrzejsi i tą mądrość przekazywać innym. I właśnie takim jest profesor Guz.
świat ubiera.
Dobranoc Państwu, do usłyszenia z Panem Bogiem do następnego tygodnia.
Dobranoc.
Kwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową. Nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skarbie.